wyścig o fotel prezydenta, który wyraźnie nabiera rozpędu. O planach kandydatów porozmawiam z profesor Anną Pacześniak, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani profesor, dziś gorące informacje dotyczące Konfederacji. Ja powtórzę, poseł Grzegorz Braun usunięty z tej partii za to, że zdecydował się na start w wyborach prezydenckich. To było rzeczywiście pani zdaniem takie zaskoczenie dla Konfederacji, dla reszty Konfederacji?
Osoby, które należą do Konfederacji, tej szeroko rozumianej, czyli Federacji Trzech Partii Politycznych, w tym między innymi Korony Grzegorza Brauna, no czuli pismo nosem już od jakiegoś czasu, dlatego że Grzegorz Braun te swoje przygotowania anonsował nie tylko w internecie, ale również w tych tradycyjnych mediach. Mówił, że poważnie się nad tym zastanawia. Słyszymy, że Janusz Korwin-Mikke twierdzi, iż od 4 miesięcy go do tego namawiał, więc powiedzmy, że to nabrzmiewało, nie tylko sam start Grzegorza Brauna, czy deklaracja startu, dlatego że tak naprawdę jeszcze żaden z kandydatów formalnie kandydatem nie jest. Ona nabrzmiewała, ale nabrzmiewał również konflikt między tymi partiami, bo jasne jest, że Nowa Nadzieja z Sławomirem Entzenem na czele, ale również Ruch Narodowy pana Bosaka raczej skręcili całą tą trójpartyjną formację w stronę centroprawicy, a Grzegorz Braun widzi raczej potencjał. Właśnie, po mocno prawej stronie.
I co ten dualizm przywództwa, chyba możemy to tak nazwać, oznacza dla przyszłości partii, pani zdaje?
Dualizm albo triumvirat, tak? No, tym przypadku już pewnie dualizm. Natomiast jeszcze pan redaktor powiedział, że Grzegorz Braun został z partii usunięty. Z tego, co słyszałam, też nie od niego, ale co czytam w internecie, to Grzegorz Braun, wyprzedzając ruch, czyli decyzję sądu partyjnego, sam zrezygnował. Mhm. Tak, więc oddajmy mu tutaj sprawiedliwość. Natomiast to na pewno w momencie, kiedy jeden człon odchodzi, to po pierwsze pytanie jest, czy działacze pójdą za Grzegorzem Braunem. No i co się stanie z elektoratem, co jest znacznie ważniejsze z punktu widzenia wyniku wyborczego tej prawicowej formacji, niż samo to, czy kilka osób, czy kilkanaście przejdzie za Grzegorzem Braunem, zwłaszcza że jego niedawni koledzy, a teraz można powiedzieć konkurenci, twierdzą, że on nie ma jakichś wielkich szeregów za swoimi plecami, wielkich struktur, więc i wróżą, że jego wynik też nie będzie oszołamiający.
To skoro mówimy o elektoracie, Grzegorza Brauna niedługo pewnie zobaczymy w sondażach. Ma tą swoją armię swoich wielbicieli, swoich wyborców. Pewnie faworytem wyborów nie będzie, rzecz jasna. Zabierze też pewnie komuś poparcie z tych pozostałych kandydatów. Komu ewentualnie?
No tak, pierwsza osoba, która się nasuwa sama, to Sławomir Mentzen. Czy uda mu się zabrać na tyle, żeby Sławomir Mentzen stracił swoją pozycję sondażową z trzeciego miejsca? Nie wydaje się, chociaż tak naprawdę jest pytanie nie tyle nawet, ile Grzegorz Braun ma wyborców czy wyznawców, ale w jaki sposób pozostali kandydaci się będą zachowywać, dlatego że jasne jest, że to jest taki mechanizm naczyń połączonych, tak? Więc Grzegorz Braun coś będzie mówił, robił. Natomiast to, w jaki sposób chociażby Sławomir Mentzen będzie na to reagował i jak to zostanie ocenione, to tego jeszcze nie wiemy. Natomiast jasne jest, że przynajmniej dla mnie jako obserwatorki tej kampanii, że Sławomir Mentzen raczej nie zrezygnuje z tej drogi w miarę w stronę centrum, bo jak wiemy, prawie wszyscy kandydaci się próbują tam powściskać do centrum.
Panie profesorze, Karol Nawrocki też mocno się odwołuje, mam wrażenie, do swojej religijności podczas kampanii. Grzegorz Braun mówi, że jest kandydatem katolickim. Czy tu pani też widzi możliwość jakiegoś przepływu, czy raczej to jest pomijalna możliwość?
Myślę, że nie. I rzeczywiście dobrze, że pan przywołał Karola Nawrockiego, bo jak mówię, że trwa poszukiwanie wyborców centrum, tak jakbyśmy już byli w drugiej turze, to akurat Karol Nawrocki rzeczywiście utwardza ten elektorat, który myśli, że stoi za nim murem, no właśnie deklarując swój taki tradycyjny patriotyzm oraz katolicyzm, czy szukając wyborców do tej pory, to co na przykład działo się podczas weekendu, czy czyli niereagowanie na dosyć agresywne okrzyki w Częstochowie wysuwanych ze strony kibiców, to była gra raczej na podbieranie elektoratu Mentzenowi, a teraz już widzimy, że nie tylko Mentzenowi, ale również Braunowi.
Skoro pani mówi o tym utwardzaniu własnych szeregów, własnych zwolenników, to dziś mam takie wrażenie, że sondażowy lider Rafał Trzaskowski robi coś innego niż cementowanie dotychczasowego elektoratu. Pojechał na Podlasie, zrobił tam zakupy spożywcze i oświadczył, że wyłącznie polskie jedzenie. Kupił wschód Łomża, przekaz związany z rolnictwem. Czy to próba sięgnięcia po taki mało naturalny dla Trzaskowskiego elektorat?
Tak, pan redaktor wyprzedza moje myśli i to, co rzeczywiście również zauważam. Czyli to, że zarówno Rafał Trzaskowski, jak i w dużej mierze rząd, który siłą rzeczy jest związany z kandydatem Koalicji Obywatelskiej, robią wiele, żeby nie drażnić elektoratu właśnie nie swojego, tylko elektoratu prawicowych kandydatów. I trochę zachowują się tak, jakby tych wyborców, którzy zagłosowali w październiku 2023 roku na partię obecnie koalicji rządzącej, jakby ten elektorat był już zagwarantowany i pewny. Czy to będzie skuteczna strategia? Śmiem wątpić, przynajmniej z kilku powodów. Dlatego, że sztaby prawicowych kandydatów i tak będą atakować Trzaskowskiego za jego taką rzekomą lewicowość, a te próby takiego przefarbowania się na konserwatystę będą bezwzględnie punktowane jako nieautentyczne. A druga strona, czyli ten elektorat, nazwijmy go umownie koalicji 15 października, zwłaszcza ten taki letni emocjonalnie, może się poczuć oszukany, co go może zdemotywować 18 maja.
Wyszliśmy od Grzegorza Brauna, mówiliśmy o Karolu Nawrockim i o Rafale Trzaskowskim. No i nie mogę w tym momencie nie zapytać o nasz sondaż, który opublikowaliśmy na początku tygodnia. Sondaż zrobiony przez Opinię 24. Na pewno pani o tym słyszała. Wynika z niego, że w ciągu miesiąca poparcie dla Rafała Trzaskowskiego spadło prawie 9 punktów. No i teraz kandydat koalicji może liczyć na 30% według tego badania, a Karol Nawrocki na 23%. No ja bym pewnie sam odpowiedział na to pytanie, ale zadam je, z czego pani zdaniem wynika ten spadek u Rafała Trzaskowskiego?
Tutaj chyba są dwa najważniejsze czynniki. Po pierwsze, mnożą się kandydaci i siłą rzeczy odbierają głosy temu kandydatowi, który był na czele stawki. To po pierwsze, mamy już, ja próbowałam to policzyć przed naszą rozmową. Niektórzy twierdzą, że 11, ale to nie jest prawda, bo tych kandydatów na kandydatów jest już kilkunastu, czy kilkunaścioro. Natomiast druga kwestia, która wpływa na to obniżenie.
Ale właśnie, ale Karolowi Nawrockiemu jakoś nie ubywa od tej mnogości.
Tak, no on jest cały czas na drugim miejscu, no ale rzeczywiście póki co do dzisiaj, czy przełomu środy, czwartek, to ci kandydaci...
I tu będzie ta odpowiedź, której ja bym pewnie udzielił.
Którzy się pojawiali, to były osoby, które mogłyby liczyć na poparcie właśnie tej szeroko rozumianej koalicji 15 października, czy jak prawa strona chce, 13 grudnia. A druga kwestia, to też pokazał wasz sondaż, że mimo właśnie coraz większej oferty, paradoksalnie, a może nie, dlatego że jako klienci też mamy wtedy większy problem z wyborem, coraz więcej osób mówi, że nie wie, na kogo zagłosuje. Tak? Czyli byliśmy pewniejsi, im bliżej wyborów, tym jesteśmy mniej pewni, przynajmniej niektórzy z nas, bo oczywiście polaryzacja powoduje, że spora część wyborców, cokolwiek by ich kandydaci zrobili albo nie zrobili, będzie murem za nimi stała, ale to nie wystarcza do tego, żeby te wybory wygrać.
A jak ocenia pani, o to też muszę zapytać, bo to zwróciło moją uwagę, ostatnie ruchy Karola Nawrockiego dotyczące Ukrainy i kwestii wołyńskiej. No mocno dość Karol Nawrocki mówił, że nie widzi Kijowa w strukturach Unii i NATO. Czy to jest dobra strategia, żeby do tej sprawy sięgać?
Ja myślę, że to jest przede wszystkim wypowiedź zupełnie nieprzypadkowa. To, co pewnie wychodzi z badań niejakościowych poszczególnym sztabom, to, że Polacy mają zupełnie inny stosunek do tego, co się dzieje za wschodnią granicą, ale również do Ukraińców, którzy są w Polsce, bo to jest nierozerwalnie związane z tym, w jaki sposób postrzegamy również przyszłość Ukrainy w strukturach, że tutaj następuje pewna frustracja, frustracja, zmęczenie, zirytowanie i że można zagrać na tej nucie w miarę ostrożnie, pokazując, że jest pewien warunek do tego, żeby Polska nadal była tym adwokatem, ambasadorem Polski, przepraszam, Ukrainy w strukturach, czy to unijnych, czy w NATO. Czyli to jest takie stanowisko, z którego ewentualnie, jeżeli się przegrzeje temat i opinia publiczna powie, że no nie, 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 uważajcie, bo to jest narracja Putina, o czym chociażby mówi Rafał Trzaskowski czy Donald Tusk, odpowiadając na to, co głosi Karol Nawrocki, no to w tym momencie zawsze będzie można złagodzić ten przekaz.
O ile rozumiem, mówi pani o tym, że jest spora odległość pomiędzy taką oficjalną linią władz a opinią społeczną w kwestii ukraińskiej, tak? I że znaczy, tutaj jest gra na tej różnicy.
Tak, podejrzewam, że to już zaczyna wychodzić w badaniach jakościowych i pewnie sami jak słuchamy, co mówią ludzie wokół nas, to widzimy zmianę nastrojów, zwłaszcza w porównaniu z tym, co mówiliśmy, co mówiono wokół nas, na przykład wiosną 2022, czy jeszcze podczas kampanii do parlamentu w 2023 roku.
Czas nas trochę goni, jeszcze zapytam, bo to zwróciło moją uwagę, pani zdaniem ten argument Putina jeszcze działa, a jeżeli działa, to czy zmieni się to, jeżeli dojdzie do rozmów Trump-Putin i nagle Polacy zobaczą, tak jak cały świat, na ekranach telewizorów, w internecie pana Donalda Trumpa i pana Władimira Putina, którzy podają sobie ręce?
No właśnie tego nie wiemy, w jaki sposób to dochodzenie do pokoju obiecane przez Donalda Trumpa.
Ale to się może zdarzyć, przyzna pani, jeszcze przed wyborami, prawda? Jest taka możliwość. Jakby to, no teraz puszczamy wodze fantazji trochę, ale jak to zmieni tę całą narrację? No bo mówi pani o tym argumencie Putina, który, że tak powiem, jest miażdżący. Przynajmniej tak się wydaje.
Jest miażdżący, ale właśnie nie dla wszystkich. To też jest ciekawe, że Polacy jakby przestali wierzyć w to, że mamy właśnie w Polsce dezinformację, o czym mówią komisje poszczególne, tak, które to analizują, to zaczyna być odbierane jako argument tylko rządzących, który ma dyskredytować Zjednoczoną Prawicę czy kandydatów prawicowych, a nie jako fakt, z którym rzeczywiście mamy do czynienia. A to, co będzie się działo na arenie międzynarodowej, ale właśnie niedaleko, tylko blisko nas, no zdecydowanie wpłynie na to, w jaki sposób będziemy odbierać poszczególnych kandydatów i kogo będziemy szukać jako przyszłego prezydenta, czy właśnie osobę, która jest odbierana jako taki gwarant bezpieczeństwa, czy większy gwarant niż pozostali, czy też uznamy, że no nie wiem, kwestie dotyczące przeszłości są na tyle ważne, że nie musimy patrzeć na to, co obecnie wokół nas się dzieje i w przyszłość.
Profesor Anna Pacześniak, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, dzieliła się z państwem swoimi opiniami związanymi z wyścigiem do Pałacu Prezydenckiego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję.